Witam was wszystkich serdecznie. Chwała Bogu. Dzisiaj mamy taką fajną, wykładową pogodę. Przynajmniej jedną pokusę mamy z głowy, co? Te nasze duże rodziny to taki naturalny rozwój Kościoła, prawda? Pomnażanie Kościoła. Mój dzisiejszy temat brzmi... Zimny, letni czy gorący? Możesz wziąć kogoś, kto siedzi obok, za rękę, sprawdzić, czy zimny, czy letni, czy gorący. Ale to dzisiaj nie o tym będziemy jednak mówić. Otwórzmy Słowo Boże, objawienie świętego Jana, rozdział 3. Księga Objawienia świętego Jana, rozdział 3. Czytamy od wersetu 14 do końca tego rozdziału. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Na początku chciałbym zdefiniować słowo letni i użyję kilku takich pomocniczych obrazów, co dla mnie oznacza być letnim. Więc letni to, inaczej mówiąc, przygasły, bezbarwny, obojętny, wyblakły, stępiony, zadowolony z siebie, bezuczuciowy, beznamiętny, bez wyrazu, bez wpływu, nieprzekonujący, nieatrakcyjny, niegroźny, niezauważalny, niezdecydowany, bez polotu, bez fantazji, bez pasji. Tak jak ptak nie mogący odlecieć ze środka ulicy. Miejsce tego ptaka nie jest na ulicy. Miejsce tego ptaka jest w przestworzach, gdzieś wśród drzew. Tam jest jego życie, tam jest jego żywioł, tam jest jego wolność. A teraz siedzi skulony na środku ulicy i nie ma siły odlecieć. Wie, że to nie jest jego miejsce, ale nie ma siły się stamtąd ruszyć. Jak zabawka na prawie wyczerpanych bateriach. Są takie samochody na baterie dla małych chłopców, takie straże pożarne. Jak baterie są dobre, to tak fajnie ta syrena wyje, a jak te baterie już tak ledwo, to takie już tak kiepsko to wygląda, kiepsko to brzmi, prawda? Jak taki właśnie szary dzień, jak dziś w środku lata, niepasujący do tej pory roku. Powinno być inaczej. Powinno być słonecznie, ciepło, gorąco. A jest tak właśnie byle jak. Jak wystygła miska zupy, na której brzegach zaczął osadzać się tłuszcz bez aluzji do czyjejś wagi czy wyglądu. Jak w muzeum zwiedzający, który już jest tak znudzony, że chodzi od komnaty do komnaty i ziewa i szuka gdzieś ławki, żeby usiąść, niezainteresowany tym, co tam się dzieje. A teraz kilka przykładów z Biblii, przykładów osób, które moglibyśmy właśnie w tej grupie letnich zakwalifikować. Pierwszy przykład to pierwsza księga Mojżeszowa, 49:4, przykład Rubena, najstarszego syna Jakuba. Ruben, który był pierworodnym, a więc miał największe przywileje, miał podwójne błogosławieństwo, podwójny dział, dwa razy więcej pieniędzy niż pozostałe dzieci, dwa razy więcej pola, dwa razy więcej trzody, przychylność, tak? Wszystko, co najlepsze, miał te korzyści, miał je w ręku, ponieważ urodził się pierwszy. Ale Biblia mówi, że zmarnował swoją szansę. Nie wykorzystał jej, ponieważ Biblia mówi, że był niestały. W naszej Biblii jest napisane burzliwy jak woda. W oryginale pisze niestały jesteś jak woda. Jesteś zmienny, jesteś chwiejny. Raz taki, raz inny. Raz bardziej zapalony, raz przygasły. Niestały jesteś, Rubenie, i dlatego tracisz swoją pozycję lidera. Tracisz żółtą koszulkę lidera. Ktoś inny ją przejmuje i ty spadasz z tej pozycji numer jeden, gdzieś tam chyba na trzecie miejsce zszedł, czy może i dalej. Kolejny przykład, pierwsza księga królewska, rozdział 18, werset 21. Czytamy o proroku Eliaszu, który konfrontuje naród izraelski na górze Karmel i mówi do nich, jak długo będziecie tacy letni, jak długo będziecie tacy niezdecydowani, tacy trudni do określenia. Mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie nogi, jak długo będziecie raz temu, raz Bogu, raz Baalowi. W końcu się zdecydujcie. Stańcie się gorący dla Pana. I przejdziemy do Nowego Testamentu. Przykłady nowotestamentowe. Mateusza, rozdział 6, werset 24. Pan Jezus mówi nam, nie można dwom Panom służyć. Nie można być takim nieokreślonym, takim trochę dla jednego i trochę dla drugiego, takim trochę dla Kościoła, trochę dla świata. Nie da się miłować dwóch, nie da się służyć dwóm, nie da się żyć dla dwóch. Zawsze jeden będzie wyróżniony, drugi będzie wzgardzony. Nie da się równocześnie jechać na dwóch rowerach, nie da rady. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, wersety 14-16. Gdzie apostoł Paweł pisze, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Albo Chrystus, albo Belial. Wybierzcie, zdecydujcie się, nie można tego wymieszać, bo jeśli zmieszamy wodę gorącą z wodą zimną, to mamy właśnie wodę letnią, tak? Nie możemy wymieszać tej światłości z ciemnością. Musimy się zdecydować. Belial to takie może nie do końca określone czy zdefiniowane słowo w Biblii. Prawdopodobnie oznacza coś bez wartości. Również można powiedzieć, że oznacza szatana. A więc decydujcie się, albo wartość, którą jest Chrystus, albo to, co nie ma wartości, ten świat. I jeszcze jeden fragment. List Jakuba, rozdział 1, werset 8. Gdzie Jakub pisze o człowieku o rozdwojonej duszy, chwiejnym w całym swoim postępowaniu. I tutaj tak naprawdę Jakub używa słowa, które możemy przetłumaczyć człowiek o dwóch duszach. Bo jest tutaj greckie słowo dipsychos, dwie dusze. Jakub pisze o ludziach wierzących, posiadających dwie dusze. I jak to któryś z wykładowców powiedział, żyjący w duchowej schizofrenii. Człowiek o dwóch duszach. Jedna dusza prywatna, druga dusza publiczna. Jedna dusza dla swojej rodziny, dla męża, dla żony, a druga dusza dla samego siebie, o której nikt nie wie, nawet najbliżsi, nawet mąż, nawet żona tak naprawdę nie wie. I ten zwrot dwuduszny, ten zwrot, niektórzy komentatorzy uważają, iż to Jakub go sam stworzył, sam go wymyślił, ponieważ to pojawia się tylko w liście Jakuba dwukrotnie, ten zwrot o ludziach dwudusznych. Ten zwrot pokazuje nam stan głębokiego wewnętrznego podziału. To nie tylko człowiek, który ma jakieś różne myśli w głowie i nie może się tylko zdecydować w swoim umyśle, co zrobić, czy jaką decyzję podjąć. To nie tylko osoba, która idzie do sklepu i nie wie, czy kupić truskawki, czy czereśnie i się zastanawia. Ale to jest człowiek z głębokim wewnętrznym podziałem, rozdwojeniem, posiadający dwie różne jakby dusze. Ale Jakub tutaj wcześniej pokazuje nam, że mamy być właśnie spójni. W odróżnieniu od takiego człowieka dwudusznego, takiego letniego, mamy być ludźmi spójnymi. Jakuba 1,4 pisze, że okoliczności, jakie Bóg zsyła do naszego życia, prowadzą w nas do dzieła doskonałego, abyśmy byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Więc Jakub pokazuje nam wzorzec naszego życia. Spójność, stałość, konkret, tak? I dalej Jakub mówi w wersecie 5, że Bóg również jest taki stały, Bóg również jest spójny, bo pisze, że jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Więc mówi, Bóg jest stały. Kiedy Boga prosisz, możesz mieć tę pewność, że Bóg odpowie. Bóg nie jest zmienny. Bóg nie jest taki, że nie wiem, przyjdziesz do Niego dzisiaj, a akurat trafiłeś na zły dzień, sorry. Bóg jest stały, Bóg jest niewzruszony, Bóg jest konkret, tak? Spójny. Bóg nie jest dwuduszny. Nie jest rozdwojony w swojej naturze. A więc tak mniej więcej możemy opisać ten stan letniości. Jakie są powody pojawienia się tej letniości w naszym życiu? Jakie są powody spadku tej duchowej temperatury, spadku tej gorliwości, że człowiek, który był kiedyś gorący, staje się teraz letni, stał się letni? Kilka powodów chcę wam teraz przypomnieć, przytoczyć. Pierwszym powodem może być zaakceptowanie kłamstw szatana. Biblia nazywa go ojcem kłamstwa, duchem zwodniczym, tym, który nigdy nie potrafi powiedzieć prawdy, tym, który zasiewa wątpliwości, lży prawdę. Jego kłamstwa, jeśli zaakceptowane, jeśli przyjęte, niszczą pasję, niszczą gorliwość, niszczą zapał. Przychodzi i próbuje powiedzieć coś, co nie jest prawdziwe o nas, coś, co nie jest prawdziwe o Bogu, coś, co nie jest prawdziwe o okolicznościach, w jakich żyjemy. Próbuje nam powiedzieć, że błogosławieństwa nie są dla nas. Próbuje nam powiedzieć, że Bóg nas nie kocha tak, jak kiedyś nas kochał. Próbuje nam powiedzieć, że się nie nadajemy do tej czy tamtej rzeczy, do służby, że nie mamy Bożego powołania, czy inne rzeczy przynosi, które nie są prawdziwe, przekręca Słowo Boże. Przyszedł do Adama i Ewy w raju i zaczął podważać Bożą prawdę, Boży autorytet, Boże Słowo. Zasiał wątpliwość w serce Ewy i w ten sposób Adam i Ewa dali się okraść. Wsłuchując się w podszepty szatana, dali się okraść z tego, co już w Bogu mieli, a mieli przecież wszystko. Nie dajmy się okraść. Nie dajmy sobie wykraść Bożych błogosławieństw. Nie dajmy sobie wykraść gorliwości i zapału. Nie słuchajmy podszeptów. Bądźmy czujni, bądźmy wrażliwi. Trzymajmy się prawdy Bożego Słowa. Słowo Boże jest prawdą. Amen? Biblia mówi, że deszcz błogosławieństwa, deszcz Boży pada nawet na niesprawiedliwych. Bóg zsyła deszcz, Bóg daje plony nawet ludziom, którzy go nie znają. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi, tym bardziej dla Bożych dzieci. Nie daj się oszukać diabłu, iż to, kim jesteś, to, jak żyjesz, to, jak wygląda twoje życie, to na pewno powodem tego jest to, że Bóg się od ciebie odwrócił, że Bóg już nie jest dla ciebie dobry. Nie. Bóg jest dla nas dobry cały czas. Drugim powodem utraty tej pasji, gorliwości i tej temperatury może być monotonia tradycji. Słowo Boże mówi, litera zabija, ale duch ożywia. Jeśli w twoim życiu będzie tylko litera, jeśli będzie tylko tradycja, jeśli będzie tylko forma, jeśli będzie tylko liturgia, martwy obrządek, to ta pasja będzie zanikać, gorliwość będzie przygasać. Nie bądźmy ludźmi jedynie form i przepisów, bądźmy ludźmi ducha, tak? Duch Święty ożywia. Nie pozwólmy na to, aby nasze chrześcijańskie życie stało się jakąś monotonią, jakąś jedynie tradycją, jakimś jedynie obrządkiem. Dbajmy o to, aby w naszym duchowym życiu cały czas Duch Święty działał, inspirował i pobudzał nas do życia, tak? Zważajmy na ten przykład z Ewangelii Łukasza, rozdział 15, kiedy czytamy o dwóch braciach, o dwóch synach ojca. Jeden marnotrawny poszedł gdzieś tam, hulał, ale drugi był w domu i ciężko pracował. Pracował od świtu do nocy. Tak się starał. Wykonywał, wydawałoby się, wszystko to, co właściwe. Ale jakże smutnym był człowiekiem. Bez pasji, bez gorliwości. Jakże niewłaściwy obraz ojca również posiadał w swoim sercu. Wyrzuty robi ojcu. Mówi, ty mi nie dajesz nawet koźlęcia, żebym się mógł zabawić z moimi przyjaciółmi, a ja dla ciebie tak ciężko pracuję. Och, na każdym nabożeństwie jestem i czytam to Słowo Boże, bo tak trzeba, bo wiem, że tak trzeba i siadam i czytam. Ale drodzy, nasze życie chrześcijańskie to coś więcej niż tylko obowiązek. Amen? To coś więcej niż tylko zasady, przepisy, jakieś formy. Nasze życie z Panem to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym, tak? I tak patrząc na tę historię, kiedy ojciec mówi, synu, wszystko co moje jest twoje. W każdej chwili mogłeś przyjść i wziąć sobie jakiegoś fajnego koźlątka i zrobić sobie imprezę z przyjaciółmi i zrelaksować się trochę, i pośmiać się trochę, i pogrillować trochę mogłeś. Kochani, nasze życie to nie tylko zmagania i troski. Pamiętajmy o tym, że to również radość i przyjemności, jakie Bóg nam daje, tak? To jest ta równowaga, to jest ten balans. Trzecim powodem utraty tej duchowej temperatury mogą być trudne okoliczności życia. Pierwsze, potrzeby szatana, drugie, forma i tradycja, trzecie, trudne okoliczności. W drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 7, czytamy o sytuacji w Samarii. Panował straszliwy głód. Dochodziło do tego, że rodzice zjadali swoje dzieci. I kiedy przychodzi prorok i ogłasza, że wkrótce nastąpi wielka przemiana, że Bóg uczyni cud, że Bóg tak otworzy niebiosa, że praktycznie żywność będzie za darmo, to pewien żołnierz, adiutant mówi, choćby Pan nawet uczynił otwory w niebie, dziury jakby zrobił w niebie, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Totalna utrata wiary, pasji, zapału ze względu na okoliczności, tak? Ten człowiek już nie był w stanie uwierzyć, że coś takiego może się wydarzyć. I ważne pytanie dla nas. czy okoliczności kreują nasz obraz Boga, czy Bóg kreuje nasz obraz okoliczności. Czy okoliczności tworzą wizerunek Boga w naszym życiu? Patrzymy na to, co się dzieje, patrzymy na sytuację, na okoliczności, mówimy, no niestety, tu się już nic nie da zrobić i Bóg się staje malutki, bo problemy są wielkie. Czy też wielki Bóg tworzy nasz obraz okoliczności, tak? Tak jak prorok Habakuk w swojej księdze mówi, a ja to troszeczkę sparafrazuję na nasze czasy i na XXI wiek. Habakuk mówi tak, praca kiepska, może wcale jej nie ma, w lodówce pustka, na koncie debet, auto mechanika, przyjechała teściowa. Pomimo wszystko, jednak w tym wszystkim Pan jest moją mocą. I mówi bardzo ciekawą rzecz dalej. Mówi, Pan pozwala mi chodzić po wyżynach. Halleluja. Jeśli byliście w górach, weszliście na szczyty gór, wiecie, że tam na wyżynach mamy zupełnie inną perspektywę życia, tak? Patrzymy z góry, świat jest inny. Kiedy jesteśmy na jakimś szczycie góry, nie widać tych śmieci na chodniku. Nie widać tych odrapanych budynków, tych butelek rozbitych pod sklepem. Nie widać tego brudu, tego zła. Jesteśmy gdzieś tam wyżej i widoki są przepiękne, tak? Patrzymy z innej perspektywy, widzimy inaczej, ponieważ chodzimy na wyżynach, jesteśmy wyniesieni przez Pana, więc kiedy tak żyjemy, kiedy chodzimy z Panem na Jego wyżynach, to inaczej patrzymy na okoliczności życia. Nie tracimy nadziei, nie tracimy pasji, nie tracimy gorliwości, bo wiemy, że Pan nas przez to wszystko przeprowadza w swojej mocy, tak? Kiedyś był taki eksperyment w laboratorium dokonany na szczurze. Oto tego szczura wrzucono do pojemnika z wodą. Ten pojemnik był na tyle głęboki, że szczur musiał ciągle pływać. Nie mógł sobie tam w tej wodzie tylko stać. Było za głęboko, a więc musiał pływać. I ten pojemnik był na tyle wysoki, że szczur nie mógł wyskoczyć z niego również. Więc jedyne, co mógł zrobić w tym pojemniku, to w kółko pływać. A więc kiedy tam się znalazł, zaczął pływać. I tak pływał, pływał, pływał. Trochę popływał, zmęczył się i zaczął tonąć. No i wtedy oczywiście ratownicy podbiegli i koło ratunkowe i wyciągnęli tego biednego szczura na ręcznik kąpielowy, prawda, dali mu tam odetchnąć. Szczur doszedł do siebie i z powrotem go do tego pojemnika. I znowu znalazł się w tych samych okolicznościach. W tych samych, możemy powiedzieć, beznadziejnych okolicznościach, tak? I obserwują, co zrobi. I szczur pływa, i pływa, i pływa. 5 minut, 10 minut, 15, 20 i pływa, i pływa, i pływa. Wiecie dlaczego? Bo wie, że jest nadzieja. I tak jest w naszym życiu z Panem. Amen? My wiemy, że jest nadzieja. Nawet jeśli okoliczności są przeciwne, trudne. My wiemy, że jest nadzieja. Kolejny powód utraty pasji, gorliwości, obniżenia temperatury to jest samozadowolenie. I ten powód jest właśnie podkreślony, uwypuklony w liście do Laodycei, który na początku czytałem. Wróćmy do tego listu. 3 rozdział, werset 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Stan samozadowolenia jest powodem pojawienia się letniości w naszym życiu. Laodycea była miastem bogactwa. Było to miasto położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Było to centrum bankowości, handlu, przemysłu, nauki. Była tam bardzo znana na ówczesne czasy szkoła medyczna. Stąd też potem ciekawe odniesienia tutaj są i do szat, i do maści, do lekarstw. Bo to właśnie było takie miasto. bardzo bogate. Ludzie się dobrze mieli, dobrze im się żyło. I ta fałszywa pewność ciebie doprowadziła do tego, iż ludzie w tym zborze stracili swoją gorliwość, stracili to gorąco, ten wrzątek, stali się letni. Fałszywa pewność siebie, samozadowolenie często prowadzi do obojętności. I może w twoim życiu jest dzisiaj podobnie. Może idzie ci jak spłatka. Może masz wszystko, czego można mieć, co można mieć, czego można chcieć w tym życiu. Pozycja, kariera, pieniądze, zadowolenie z życia, tradycja religijna, stanowisko, pozycja społeczna. Ale Biblia pokazuje nam, że te zewnętrzne powodzenie może stać się sidłem dla naszej duszy. Możesz mieć pieniądze, a wewnątrz być nędzarzem, być bankrutem. Możesz być najedzony, a wewnątrz, w swoim sercu, możesz być głodny i spragniony. Możesz mieć ładne, piękne ubrania, a wewnątrz możesz być nagi, zmarznięty. Ja mówię, to jest tak jak z samochodem na giełdzie. Tym z drugiej ręki. Pięknie wygląda, błyszczy się, ale co się pod maską dzieje, ho, ho. To tylko właściciel wie, tak? I potem ten drugi się dowie za jakiś czas, jak go kupi. I my też możemy pięknie, ładnie wyglądać, jak ci ludzie w Laodycei przychodzili do zboru swojego w najładniejszych ciuchach, eleganccy, bogaci przychodzili, ale Bóg wiedział, co jest pod maską. Bóg wiedział, jakie problemy, jaki stan ducha, tak? Bóg patrzył pod maskę i widział pod tą maską zamieszanie, nędzę, ubóstwo, biedę, ślepotę, nagość. Bóg to wszystko widział pod maską. A więc samozadowolenie jest stanem bardzo niebezpiecznym. Kolejny powód utraty gorliwości, powód pojawienia się letniości, to są niewłaściwi ludzie w naszym życiu. Ludzie, którzy mają negatywny wpływ na nas. Ludzie, którzy swoje wartości wprowadzają do naszego życia. Pamiętacie Samsona, który miał też bardzo dobry start, wspaniałych rodziców, moc, obecność Ducha Bożego w swoim życiu, namaszczenie Boże, siłę od Boga, ale zaczął się zadawać z niewłaściwymi ludźmi, niewłaściwe towarzystwo. I opadł z sił, i utracił wiele z tego, co posiadał. A więc ludzie grzechu, ludzie niewiary, ludzie krytyczni, ludzie negatywni. Paweł pisze, że złe rozmowy w pewnym towarzystwie psują dobre obyczaje. Że to towarzystwo może wpłynąć negatywnie na nas, może obniżyć nasze standardy życia. Może wyssać z nas tę gorliwość i zapał dla Boga. Biblia mówi, daleko od niej chodź swoją drogą, żebyś nie musiał potem żałować, żebyś nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do otchłani. Dzisiaj nawet nie trzeba wychodzić z domu, żeby na nią trafić. Powiem, daleko od niej surfuj w komputerze, w internecie. Daleko od niej klikaj pilotem. Bo ona dzisiaj jest wszędzie. Więc trzymaj się z dala od niektórych ludzi, którzy mogą mieć zły wpływ na nasze życie. I kolejny powód letniości to również niewiedza. Niewiedza. Pan Jezus mówi do wierzących w Laodycei, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien. Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie rozumiesz swojego stanu. Nie widzisz pewnych rzeczy. Dlatego muszę do Ciebie przyjść, muszę to napisać, muszę Ci to przekazać i mamy dzisiaj nadzieję, że kiedy ten list był odczytany w zborze w Laodycei, to ci ludzie wzbogacili się o tę wiedzę, która dała im uzdrowienie z tej sytuacji. Pomogła im podnieść się również, tak? Nagle usłyszeli tę ważną informację, w jakim są stanie i mamy taką nadzieję, iż się podnieśli. Słysząc, dowiadując się o tym, jacy są. Salomon mówi w Księdze Kaznodziei Salomona 2,14, że mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. Niby taka oczywista rzecz, że każdy z nas ma oczy w głowie, a okazuje się, że nie każdy ma oczy w głowie. Że niektórzy mają te oczy gdzie indziej. Niektórzy mają oczy w portfelu, inni mają oczy... No już nie będę wymieniał. A mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. Więc Biblia zachęca nas do otwartych oczu, do poznawania, do odkrywania, do słuchania. Dalej mówi Bóg, kto ma uszy, niechaj słucha. Bo kiedy słuchamy, to poznajemy, uczymy się, tak? Dobrze jest czytać, słuchać, uczyć się, rozwijać się, patrzeć, obserwować, zadawać pytania. To pomaga zdobywać poznanie samego siebie również. Tak jak historia z pewnym małym chłopcem w autobusie, który zobaczył pewną panią, która była w mocno zaawansowanej ciąży. I ten chłopiec tak patrzy na jej duży brzuch i mówi: a mama pani nie mówiła, co się stanie, jak się je arbuza z pestkami? Więc pewne rzeczy trzeba poznać w życiu. Trzeba mieć wiedzę, świadomość. Trzeba mieć oczy w głowie. I kiedy mamy tę wiedzę też o samych sobie i o tym będziemy mówić więcej na drugiej sesji, to nam pomaga, to nas chroni od tego stanu letniości. Przypomnę wam również historię Jakuba, jego snu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 28. I to tak już tą historią będziemy powoli zbliżać się do końca naszego pierwszego wykładu. Pierwsza Mojżeszowa 28. Werset 12. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. Werset 16 i 17. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. Ja nie byłem świadomy tego. Żyłem w niewiedzy. Pan tu jest. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Nagle jakie odkrycie. A ja nie wiedziałem. Jakub nie wiedział, że ma nad sobą otwarte niebo. Nie wiedział, że żyje w takiej Bożej przychylności. Że tak blisko jest Bóg. Myślał sobie: o, ja taki oszust, taki wyrzutek. Brat chce mnie zabić. Ojca nakłamałem, oszukałem. Z matką spiskowałem. O, gdzie tam Bóg by na mnie zwracał uwagę? A tu nagle okazuje się, że Bóg jest tak blisko, tak? Że niebo otwarte nad nim. Że tam, gdzie Jakub, tam i Bóg. Tam, gdzie Jakub, tam dom Boży, tak? Czy to nie jest piękne? Ja myślę, że my też tak żyjemy, co? Że Bóg jest z nami, tak? Pamiętacie, wczoraj chyba mówiłem coś takiego na koniec. Że Jezus powiedział: ja jestem z wami czasami. Jak jesteście dobrzy. Ja jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata, tak? Gdzie ty, tam Bóg? Otwarte niebo nad tobą. Tak jak Jaś Fasola, tam taki snop światła, prosto na niego. Pamiętacie? Tam, gdzie ty, tam otwarte niebo. Tam Boży snop światła na ciebie, tak? A Jakub mówi, a ja nie wiedziałem. Kompletnie nie wiedziałem. Ale by zmarnował życie, co? Ale na szczęście Bóg pomógł mu to zrozumieć. Jego oczy się otworzyły na tę prawdę. A potem prorok Elizeusz ma sługę, który też nie widzi. I boi się, cały zatrwożony, że zaraz zginą, bo wróg otoczył miasto. A prorok mówi, Boże, otwórz jego oczy. Bo tak mi tutaj gdera i marudzi, że nie daje sobie rady z nim. Otwórz mu oczy. Więc potrzebujemy wiedzieć, potrzebujemy widzieć, rozumieć, że Pan jest z nami, tak? Że niebo jest nad nami otwarte, że Boża przychylność jest dla nas, że Pan jest z nami zawsze i wszędzie, tak? Kiedy tak żyjemy, to wiemy, rozumiemy, to łatwiej myślę o tę pasję, o ten zapał, o tę gorliwość. Rozumiemy, że Pan jest po naszej stronie. Chcemy się pomodlić o to, aby ta świadomość była w nas. Prosimy Cię, Panie, abyś otwierał nasze oczy, nasze duchowe zrozumienie na Twoją prawdę. Abyśmy widzieli i rozumieli, mieli otwarte oczy. Tak jak czytamy w Twoim Słowie, abyśmy poznali, jak głęboka i szeroka jest Twoja miłość do nas. Abyśmy poznali, jak bardzo jesteśmy ubogaceni w Tobie. Otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli, abyśmy mieli poznanie Twojej prawdy w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś, że Twoje niebo jest nad nami otwarte. Apostoł Paweł mówi, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, rozumieli, poznali, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, abyśmy wiedzieli, jaka nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Halleluja. Niech Pan da nam wszystkim poznanie, zrozumienie tego. Amen. Amen. 15 minut przerwy.